Przejdźmy do Słowa Bożego. Dzisiaj mówimy o zmartwychwstaniu, mówimy o zwycięstwie Jezusa nad śmiercią, mówimy też o naszym zwycięstwie. Chrześcijaństwo jest oparte na zmartwychwstaniu. Gdyby nie było zmartwychwstania, gdyby Jezus nie zmartwychwstał, Biblia mówi, to nasza wiara byłaby daremna, pusta, mało warta. Zmartwychwstanie to dwa bardzo ważne fakty, dwa bardzo ważne aspekty. Pierwszy to fakt historyczny, fakt pustego grobu. Ale nasza wiara nie tylko jest oparta na fakcie pustego grobu. Nasza wiara jest oparta przede wszystkim na żywym Chrystusie. Pusty grób jest historycznym dowodem, bo gdyby znaleziono ciało Jezusa, chrześcijaństwo by się rozpadło. Runęłoby. Oczywiście nikt nie znajdzie ciała Jezusa, bo go nie ma, bo Jezus zmartwychwstał i w niebo wstąpił, prawda? Ale nasza wiara nie oparta jest jedynie na fakcie historycznym pustego grobu. Nasza wiara jest oparta szczególnie na osobistym doświadczeniu tego, że Chrystus żyje. Pusty grób to kiedyś. Pusty grób to historia. A żywy Chrystus to dzisiaj. Żywy Chrystus to ty i ja. Żywy Chrystus to twoje i moje życie. Żywy Chrystus to nasze osobiste doświadczenie. To nasza relacja z Nim. Amen? I Biblia mówi w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich, w trzecim wersecie, że Jezus ukazywał się swoim uczniom przez 40 dni. I mamy w Nowym Testamencie 11 odnotowanych przypadków ukazania się Jezusa po zmartwychwstaniu. Jezus ukazywał się różnym ludziom w różnych okolicznościach. Nowy Testament 11 takich przypadków opisuje. Mogłoby być oczywiście ich więcej, natomiast to, co nam zostawione jest w Ewangelii, to jest 11 takich incydentów, kiedy Jezus przyszedł po zmartwychwstaniu, objawił się pewnym osobom. I dzisiaj dla nas jest to, myślę, fundamentalne. Pusty grób, to co wydarzyło się kiedyś, 2000 lat temu, ale żywy Chrystus to dzisiaj, to twoje i moje życie, to ten, który objawił się wtedy po zmartwychwstaniu różnym ludziom w różnych okolicznościach i dzisiaj on jest ten sam, dzisiaj on jest żywy. Dlatego dzisiaj będziemy mówić o żywym Chrystusie, o żyjącym Chrystusie. Może nie tyle o pustym grobie, nie będę mówił o dowodach pustego grobu, ale będę mówił bardziej o żyjącym Chrystusie, o tym, który zmartwychwstał i dzisiaj jest realny w twoim i moim życiu. Pierwsza ważna myśl to to, że żyjący Chrystus przychodzi do tych, którzy go szukają. Pierwsze osoby, które zobaczyły Chrystusa po jego zmartwychwstaniu, to były kobiety. To była Maria Magdalena, Biblia mówi, to była druga Maria. To były osoby, które świadomie szukały Jezusa. One były uprzywilejowane. One pierwsze spotkały Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że go szukały. Inni gdzieś tam siedzieli schowani, mieli swoje na ten temat zdanie, mieli swoje na ten temat wyobrażenie, ale były kobiety, które postanowiły go szukać. I te, które go szukały, pierwsze go zobaczyły, tak? To jest taka niesamowita prawda dla nas, że Chrystus, żywy Chrystus, przychodzi do życia tych ludzi, którzy go szukają. Kto szuka, ten znajdzie, mówi Biblia. Szukajcie, a znajdziecie. Proście, będzie wam dane. Szukajcie, znajdziecie. Pukajcie, wam otworzą. Jezus mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, bo kiedy szukamy, to znajdujemy. Szukać znaczy zabiegać. Szukać znaczy starać się, szukać znaczy koncentrować się na czymś, szukać oznacza jakiś wysiłek, jakąś determinację, jakieś skupienie na celu. Prorok Amos mówi w Starym Testamencie, szukajcie Pana, a żyć będziecie. A więc jeśli chcemy doświadczać żywego Chrystusa w swoim życiu, szukajmy Go, skupiajmy się na Nim, koncentrujmy swoje myśli na Nim, skupiajmy swoje życie na Nim. Starajmy się go znaleźć, starajmy się, włóżmy jakiś wysiłek w to, zróbmy coś ekstra, coś ponad. Ci, którzy go szukają, odkrywają, że jest żywy. Chrystus objawia się tym, którzy go szukają. I kiedy Jezus spotkał te kobiety, pamiętacie tę historię, dzisiaj już była czytana, z Ewangelii Mateusza, 28 rozdział. Jezus coś też powiedział tym kobietom, kiedy się z nimi spotkał. Powiedział, idźcie i powiedzcie pozostałym moim uczniom, że ja żyję. Idźcie, przekażcie im radosną wieść, radosną nowinę. I dzisiaj Bóg ma również zadanie dla wszystkich, którzy Go szukają. Bóg ma zadanie dla tych, którzy Go szukają, aby umacniali Kościół, aby zachęcali Kościół. Bracie i siostry, jeśli ty znalazłaś, to masz zadanie do wykonania. To masz zadanie. Twoim zadaniem jest powiedzieć innym, że to jest możliwe. Że Boga można znaleźć, tak? Że Boga można poznać. Że można z Nim żyć. Że można Go poznawać, że można Go doświadczać. Jeśli znalazłeś uzdrowienie w Chrystusie, powiedz innym, że Chrystus cię uzdrowił. Jeśli znalazłeś uwolnienie od nałogu, od nawyku, z którym męczyłeś się wiele lat i nie mogłeś sobie poradzić i znalazłeś to uwolnienie w Chrystusie, powiedz o tym innym. Powiedz, Bóg mnie uwolnił, Bóg mnie wyswobodził. Nie muszę już być nałogowym, nie wiem, alkoholikiem, palaczem, narkomanem, kimś tam jeszcze. Jestem wolny, Chrystus mnie uwolnił. Jeśli znalazłeś szczęście w Chrystusie, podziel się z innymi tym szczęściem, umacniaj Kościół, zachęcaj innych. Jezus opowiedział taką historię kiedyś o pewnej kobiecie, która zgubiła monetę, ale kiedy szukała, to tę monetę znalazła. I Biblia mówi, że kiedy znalazła, to pobiegła od razu do swoich sąsiadek, do swoich znajomych i powiedziała, słuchajcie, znalazłam to, co zgubiłam, cieszcie się razem ze mną. Kiedy Chrystus objawił się po zmartwychwstaniu, to samo powiedział tym kobietom. Powiedział, nie zatrzymajcie tej radości dla siebie. Ale powiedzcie innym, powiedzcie moim uczniom, że ja żyję, że jestem realny. Jeśli znalazłeś Chrystusa, jeśli odkrywasz Go w swoim życiu, masz zadanie do wykonania. Tym zadaniem jest powiedzieć o tym komuś innemu, podzielić się z kimś innym. Tak wielu z nas przeżyło fantastyczne rzeczy z Bogiem. Zachęcam, dzielmy się tym. Przychodźcie do mnie i powiedzcie, Mariusz, czy mogę o tym opowiedzieć w kościele? Bóg dotknął mojego ciała, Bóg mnie uzdrowił. Czy mogę o tym opowiedzieć? Czy mogę podzielić się tym, co znalazłem w Chrystusie? Śmiało, dzielmy się tym. Radujmy się tym, co odkrywamy w Panu Jezusie, tak? To jest nasze zadanie. To jest ta radość, której nie chcemy zatrzymać dla siebie. Chcemy, aby inni się cieszyli z nami. Żyjący Chrystus przychodzi do tych, którzy Go szukają. Dalej widzimy w tej historii zmartwychwstania, że żyjący Chrystus przychodzi do rozczarowanych. Przychodzi do rozczarowanych. Pamiętacie dwóch uczniów, którzy byli w drodze z Jerozolimy do Emaus? Pamiętacie 10 uczniów, którzy siedzą zamknięci gdzieś tam w jakimś pomieszczeniu i są rozczarowani, są zdezorientowani. Mieli inne plany, mieli inne nadzieje i nagle ich nadzieje runęły. I tych dwóch uczniów, którzy idą gdzieś tam w drodze do Emaus, Biblia mówi, że oni idą smutni, idą ze spuszczonymi głowami, jakby wszystkie ich marzenia, wszystkie ich jakieś aspiracje, wszystko to, czego się spodziewali od Chrystusa, wszystko runęło. A myśmy myśleli, że on inaczej to wszystko zrobi. A on umarł, nie ma go. I Biblia mówi, że Chrystus dołącza do nich, tak? Kiedy oni idą do Emaus, Chrystus do nich dołącza i idzie razem z nimi. Kochani, jeśli przeżywamy rozczarowania w życiu, to Chrystus to widzi. On jest żywy, on jest obecny, tak? On zmartwychwstał, on żyje i on przychodzi do swoich dzieci, które są rozczarowane. Bóg widzi nasze rozczarowania. Bóg widzi to, że czasami wyobrażaliśmy sobie życie inaczej. Myśleliśmy, że coś ułoży się inaczej. Modliliśmy się o coś i myśleliśmy, że odpowiedź będzie taka. A odpowiedź okazuje się zupełnie inna, tak? I każdy z nas doświadcza jakiegoś rodzaju rozczarowań. Każdy, kto idzie za Bogiem, ma jakieś wyobrażenie o tym życiu z Bogiem. Każdy ma jakąś koncepcję, jak to życie z Bogiem będzie wyglądało. Ale czasami te koncepcje są burzone. Czasami Bóg zupełnie inaczej działa w naszym życiu. Czasami zupełnie inaczej działa w Kościele, niż my sobie to wyobrażamy. I czasami możemy być zdezorientowani, możemy być trochę rozczarowani, że nie wszystko układa się tak, jak my sobie to zaplanowaliśmy w naszych umysłach. Jezus dołącza do nich, jest towarzyszem ich podróży. A tych 10 zamkniętych tam siedzi, też smutni, też rozczarowani. Jezus, że tak powiem, włamuje się do tego pomieszczenia, tak? Jest takim włamywaczem, ale w pozytywnym sensie. Nagle staje pośród nich i mówi, czemu się boicie? Nie bójcie się, to ja jestem. I kiedy o tym czytamy w Ewangelii Łukasza, to zauważamy, że kiedy Jezus przychodzi do rozczarowanych, to też ma zadanie dla nich. To też ma dla nich zadanie. 24 rozdział Ewangelii Łukasza, werset 27. I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I wersety 44-45. Potem rzekł do nich, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma. Dla rozczarowanych Jezus też ma zadanie. Przychodzi do naszego życia, kiedy jesteśmy rozczarowani. Przychodzi do nas, kiedy nie wszystko nam pasuje. I mówi, mam dla ciebie zadanie. Zgłębiaj moje słowo. Poznawaj pismo. Zagłębiaj się w pismo. Bo tutaj w słowie jest odpowiedź na wszystkie twoje rozczarowania, tak? Kiedy spotkał tych dwóch na drodze i szedł razem z nimi, Biblia mówi, że zaczął im wyjaśniać pisma. Zaczął im od Mojżesza po kolei opowiadać o tym, co miało się stać. Kiedy stanął pośród tych 10 rozczarowanych uczniów, mówi, przecież mówiłem wam, że to jest wszystko o mnie napisane, u Mojżesza, u proroków, w psalmach. Kiedy doświadczasz rozczarowania, kiedy pewne rzeczy nie układają się tak, jak myślałeś, kiedy twoja odpowiedź na modlitwę jest inna, niż się spodziewałeś, to twoim zadaniem jest sięgnąć po Pismo. Twoim zadaniem jest zagłębić się w Słowo Boże i powiedzieć, Panie, tu na pewno jest odpowiedź na moje rozczarowanie, tak? To na pewno jest odpowiedź na moją wątpliwość. Biblia mówi, że Pismo jest dla nas pocieszeniem. Pismo jest odpowiedzią na nasze rozczarowania. Jeśli coś jest nie tak, jeśli coś jest inaczej niż myślałeś, niż myślałaś, jeśli jest jakieś trudne doświadczenie w twoim życiu, coś, czego w ogóle nie rozumiesz, dlaczego to ma miejsce, chcę ci powiedzieć, że w Słowie Bożym jest odpowiedź na twoje, na twój dylemat, na twoje rozczarowanie, tak? Tu jest odpowiedź na twoją potrzebę, na twoje pytanie. Tu jest odpowiedź. I to jest zadanie, jakie daje ci Chrystus. Tak jak do tych uczniów przyszedł, powiedział, pismo, zobaczcie, popatrzcie, co mówi Pismo Święte. Chcesz, aby Bóg wyjaśniał twoje pytania? Odpowiadał na twoje pytania? Na twoje wątpliwości dawał odpowiedź? Zagłębiaj się w Pismo. Tam są odpowiedzi. I Biblia mówi, że otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. Kiedy idziesz przed Boży tron w modlitwie i mówisz, Boże, są pewne rozczarowania w moim życiu, są pewne sytuacje, których nie rozumiem, ale proszę Cię, otwórz mój umysł, abym mógł to zrozumieć. Otwórz moje serce, abym poznał Twój plan dla mojego życia. Pomóż mi poznać, dlaczego pewne rzeczy dzieją się w moim życiu właśnie w ten sposób. Dlaczego doświadczam pewnych rzeczy? Dlaczego przechodzę przez pewne trudności? Powiedz mi, otwórz mój umysł, otwórz moje serce. Chrystus przychodzi do rozczarowanych po to, aby być towarzyszem naszym, aby włamać się do naszego życia, wejść w nasze rozczarowanie, zaingerować, przyjść, pomóc nam, tak? I zostawia nam zadanie zgłębiania Jego słowa, byśmy znajdowali odpowiedź na nasze dylematy, na nasze wątpliwości, na nasze rozczarowania. Również patrząc na tę historię zmartwychwstania, widzimy żyjącego Chrystusa, który przychodzi do wątpiących. Chrystus również przychodzi do wątpiących, do tych, którzy tracą wiarę, którzy wątpią. Chrystus przychodzi do Tomasza, tak? Do Tomasza, który nie był obecny, kiedy Jezus ukazał się uczniom, nie było go wtedy. I potem Tomasz mówi, jeśli nie zobaczę, to nie uwierzę. Nie, nie, to niemożliwe, to jest niemożliwe. I Biblia pokazuje, że Chrystus przychodzi ponownie, staje pośród nich i zwraca się szczególnie do Tomasza. Tomaszu, chodź no tutaj, musimy porozmawiać. Muszę ci coś powiedzieć, Tomaszu. Popatrz na moje ręce, popatrz na mój bok, dotknij mnie, przywitaj się ze mną, Tomaszu. Uściśnijmy się, zobacz, że nie jestem jakąś zjawą, że nie jestem jakimś duchem. Zobacz, że jestem realny, żywy, prawdziwy. Chodź, podejdź bliżej. Chrystus przychodzi do tych, którzy wątpią. Mówi, wsadź palec w mój bok, przekonaj się, doświadcz mnie, wypróbuj mnie. Wątpliwości przychodzą do każdego z nas. Wątpliwości są czymś naturalnym w naszym życiu. Jeśli masz wątpliwości, to nie myśl, że jesteś jakimś nienormalnym chrześcijaninem. Jeśli przychodzą do ciebie takie myśli, a czy to w ogóle jest prawdą, co tu pisze? A czy w ogóle Bóg istnieje? A może to wszystko, co robimy, to jedna wielka szopka? Jeśli takie myśli przychodzą do twojej głowy, to nie jesteś odosobnionym człowiekiem, nie jesteś wyjątkowy. Wątpliwości to coś normalnego w życiu człowieka. Często są powodowane przez nieprzyjaciela Boga, tak? Przez samego szatana, który próbuje zasiać wątpliwość w serce człowieka. Odwrócić go od wiary w Boga. A może przez jakiś splot okoliczności, jakichś wydarzeń pojawiają się wątpliwości w naszym życiu. Tak czy inaczej one są, one przychodzą. Czasami nasza wiara nie wydaje się wcale taka mocna. Ale Jezus przychodzi do tych, którzy mają wątpliwości, do takich jak Tomasz, przychodzi do nas. I też ma zadanie dla nas wtedy. Też ma zadanie. Jezus też miał zadanie dla Tomasza, tak? Przyszedł do Tomasza i powiedział, Tomaszu, sprawdź. Sprawdź, czy to ja jestem. Doświadcz tego na własnej skórze. Przekonaj się. Wypróbuj mnie. Jezus przychodzi do wątpiących i mówi, mam dla was zadanie. Zadanie poszukiwania dowodów. Szukaj dowodów tego, że żyję. Szukaj dowodów. Sprawdzaj i zobaczysz, zobaczysz, że jestem żywy. Zobaczysz, że żyję. Bóg wielokrotnie mówi w Biblii, wypróbuj mnie. Jeśli wątpisz, wypróbuj mnie. Jeśli nie wierzysz, przetestuj, sprawdź mnie. Zobaczysz, że żyję. Widzicie, do Rzymian w pierwszym rozdziale jest napisane, że Bóg dał wiele dowodów swojego istnienia. Że jesteśmy otoczeni dowodami istnienia Boga. Że jeśli tylko chcemy poszukać dowodów na istnienie Boga, to na pewno je znajdziemy. Jeśli tylko chcemy. Dlatego każdy człowiek, który kiedyś stanie przed Bogiem na tak zwanym sądzie ostatecznym, każdy, kto kiedyś stanie na sądzie ostatecznym, nie będzie miał wymówki, tak? Bo Bóg wprawdzie jest ukryty, Bóg jest niewidzialny, ale Bóg jest zauważalny. Boga można poznać. Amen? Wprawdzie jest niewidzialny, ale jest zauważalny. Bóg tak skonstruował wszechświat, tak skonstruował życie, wszystko, co nas otacza, że jest wiele dowodów Jego istnienia. Są dowody naturalne i są też dowody ponadnaturalne. A więc jeśli tylko chcesz, to włożysz palec w jego bok. Jeśli tylko chcesz, to przekonasz się, że on żyje. I jeśli przychodzi do twojego życia zwątpienie, to najlepszą rzeczą, jaką wtedy możesz zrobić, to na nowo szukać dowodów jego życia. Panie, ja chcę cię dotknąć. Panie, ja chcę cię doświadczyć. Panie, ja chcę cię przetestować. Panie, ja chcę cię skosztować. To jest to, do czego Jezus nas zachęca. Jest taki człowiek, który się nazywa Josh McDowell. Josh McDowell, kiedy był młodym człowiekiem, kiedy studiował, był agnostykiem, nie wierzył w Boga, zaprzeczał istnieniu Boga, ale kiedy został skonfrontowany z chrześcijaństwem, postanowił udowodnić, że chrześcijaństwo jest nieprawdą, że jest fikcją. Postanowił udowodnić, że zmartwychwstanie Chrystusa nie miało miejsca. I zaczął badać z naukowego punktu widzenia. Zaczął badać temat śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, będąc ateistą, będąc człowiekiem niewierzącym, próbując udowodnić absurd chrześcijańskiej wiary. Kiedy zaczął badać dowód za dowodem, co odkrył? Odkrył żywego Chrystusa. Odkrył żywego Chrystusa. Napisał ponad 100 książek mówiących o tym, że Jezus Chrystus jest Bogiem, żywym, prawdziwym, realnym. Jedna z jego najbardziej popularnych książek, Więcej niż cieśla, jest też po polsku, można ją przeczytać, bardzo ciekawa książka na ten temat. Jeśli tylko chcemy zobaczyć, że Bóg żyje, to zobaczymy to, przekonamy się o tym. I dzisiaj, jeśli jesteś osobą wątpiącą, dzisiaj, jeśli masz wątpliwości, czy w ogóle Bóg jest, jeśli masz wątpliwości, czy Chrystus zmartwychwstał, to Chrystus ma dla ciebie to zadanie. Szukaj dowodów Jego życia. Szukaj dowodów tego, że On żyje. I kiedy podejdziesz do tego uczciwie i poważnie, to przekonasz się, że On żyje. To przekonasz się tak jak Tomasz, że można wsadzić palec w Jego bok, że można Go poznać, że On jest żywy, realny i prawdziwy. I mam nadzieję, że powiesz tak, jak Tomasz powiedział, Jezu, jesteś moim Panem, jesteś moim Bogiem, tak? Jesteś moim Panem, jesteś moim Bogiem. Dalej widzimy w historii zmartwychwstania, że żyjący Chrystus przychodzi do upadających. Przychodzi do tych, którzy się potykają, do tych, którzy popełniają błędy. Widzimy Piotra apostoła, który przecież zaparł się haniebnie Chrystusa. A Biblia mówi, że po zmartwychwstaniu Chrystus ukazuje się Piotrowi. Chrystus przychodzi do Piotra. Prawdopodobnie więcej niż raz rozmawiał z Piotrem. Ale też czytamy o tym w Ewangelii Jana, jak Jezus czeka na brzegu. Piotr i inni uczniowie łowią. Piotr, który zaparł się, który chodzi z poczuciem winy, z poczuciem wstydu, widzi swój błąd, ale Chrystus na niego czeka i Chrystus z nim rozmawia. I Chrystus mówi, Piotrze, mam dla ciebie zadanie, tak? Mam dla ciebie zadanie. I znowu widzimy Boga, który przychodzi do upadających, do tych, którzy zawiedli, do tych, którzy gdzieś tam się potknęli w swoim chrześcijańskim życiu, popełniają jakiś błąd. A Chrystus przychodzi do upadających i mówi, mam dla ciebie zadanie. Tym zadaniem jest skorzystaj z kolejnej szansy. Skorzystaj z kolejnej szansy. Jezus rozmawia z Piotrem i mówi, Piotrze, miłujesz mnie? I tak rozmawiają o miłości, rozmawiają o tym, co jest w sercu Piotra. I Chrystus mówi, Piotrze, w takim razie paś moje owce. Mam dla ciebie zadanie. Skorzystaj z kolejnej szansy, jaką mam dla ciebie. I to jest wspaniałe w naszym Bogu, że nasz Bóg jest Bogiem kolejnej szansy, tak? Kiedy upadamy, kiedy popełniamy błąd, Chrystus przychodzi do nas i mówi, mam dla ciebie kolejną szansę. Widzimy Jonasza, któremu Bóg daje kolejną szansę. Widzimy Samsona, któremu Bóg daje kolejną szansę. Widzimy Piotra, któremu Bóg daje kolejną szansę. Bóg jest Bogiem kolejnej szansy. Kiedy upadniesz, kiedy narozrabiasz, kiedy zgrzeszysz, kiedy coś ci nie wyjdzie w twoim chrześcijańskim życiu, to pamiętaj, że żywy Chrystus przychodzi do twojego życia i mówi, mam dla ciebie kolejną szansę. Skorzystaj z kolejnej szansy. Nie pogrążaj się w swoim poczuciu winy, w swoim wstydzie, w swojej bezradności. Nie pogrążaj się w tym. Powstań, mam dla ciebie kolejną szansę. W drugim liście do Koryntian, rozdział 4, apostoł Paweł pięknie to opisuje. wersety 7 do 9. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Jesteśmy porównani do naczyń z gliny, które są kruche, które pękają, które łatwo się uszczerbiają. Łatwo mogą się nadbić, potłuc. A jednak w tych kruchych, zwykłych naczyniach jest Boży skarb, jest Boża moc. I dalej Paweł pisze, co to znaczy być naczyniem z gliny. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Halleluja. Możesz być powalony. Mogą być takie sytuacje w twoim chrześcijańskim życiu, że będziesz powalony, że będziesz powalona. Ale powalony nie znaczy pokonany, tak? Powalony nie znaczy pokonany. Możesz być potłuczony, powalony, ale nie pokonany. Piotr był powalony, ale nie pokonany. Jonasz był powalony, ale nie pokonany. Samson był powalony, ale nie pokonany. Dawid był powalony, ale nie pokonany. I tak mógłbym wymieniać tych, o których czytamy w Biblii. I tak moglibyśmy przejść do naszego życia. Powaleni, ale nie pokonani. Tak, mogą być takie sytuacje, że będziesz upadać, będziesz powalony na łopatki. Ale możesz się podnieść, bo Bóg przychodzi do twojego życia, Chrystus przychodzi do twojego życia z kolejną szansą. Mówi, mam dla ciebie kolejną szansę, podnieś się, podnieś się. Bracie i siostro, dzisiaj zachęcam, podnieś się. Jeśli czujesz się w tym momencie pokonany przez coś, jeśli czujesz się w tym momencie powalony w swoim chrześcijańskim życiu, dzisiaj Bóg do ciebie mówi, podnieś się. Chrystus przychodzi do twojego życia i mówi, podnieś się. Jesteś powalony, ale nie pokonany, tak? Masz możliwość podnieść się. Masz możliwość powstać ponownie. I dalej służyć Bogu. Amen? Dalej służyć Bogu. Chrystus, żywy Chrystus przychodzi do upadających. Kiedy czytamy ostatnią księgę Biblii, widzimy, że Kościół pomimo wszystko jest zwycięski. Objawienie Jana pokazuje nam tę ważną prawdę, że Kościół pomimo wszystko jest zwycięskim Kościołem. Pomimo tego, że wiele razy jest położony na łopatki, ale podnosi się i jest zwycięskim Kościołem, tak? Jesteśmy tak jak balon, w którym jest powietrze. Spróbujcie balon zanurzyć w wodzie. Nadmuchany balon zanurzcie w wodzie. Może na chwilę uda się wam go pod wodą utrzymać. Czasami na plaży gdzieś tam widzimy dzieci, które próbują tę dmuchaną jakąś tam rzecz pod wodę zanurzyć. I na chwilę im się udaje. Na chwilę wcisną to kółko czy cokolwiek pod wodę. Ale wystarczy moment nieuwagi i pum, to wyskakuje z powrotem na powierzchnię, tak? I tak jest w naszym życiu. Kościół jest napompowany Duchem Bożym, tak? Kościół jest napełniony Duchem Bożym. Twoje życie jest w Bogu ukryte. I choć czasami jesteś pod wodą, ale tylko na chwilę. Tylko na chwilę. Bo znowu wypłyniesz na powierzchnię. Znowu wypłyniesz na powierzchnię dzięki Duchowi Świętemu, który mieszka w nas. Amen? Dzięki Bogu. Możemy być powaleni, ale nie pokonani. I na koniec jeszcze żyjący Chrystus przychodzi do posłanych. Do posłanych, uczniowie w Galilei. Dzisiaj też to było dzisiaj już czytane, cytowane. Kiedy uczniowie na górze czekają, spotykają się z Jezusem. 500 uczniów, Biblia mówi, było razem, kiedy Jezus im się objawił. 1 Koryntian 15, 3 do 8. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany, że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism, że ukazał się Kefasowi, czyli Piotrowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz. Wow, jakie to było wydarzenie. Nas tutaj jest może niecałe 200. 500 naraz było. Dwa razy więcej niż nas tutaj, przynajmniej. I nagle Jezus ukazuje się pośród nich, wszystkim naraz. To było nabożeństwo, co? 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje. Niektórzy zaś już zasnęli, zmarli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom. W końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionej płodowi, mówi Paweł. Jemu również się ukazał na drodze do Damaszku, tak? Ukazał się tym, których posłał. Chrystus żywy, Chrystus przychodzi do posłanych. Przychodzi do posłanych i mówi, mam dla was też zadanie, dla was też mam zadanie. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, tak? Mam dla was zadanie lokalne i globalne. Bądźcie światłem w swoim mieście, w swojej okolicy, w swoim sąsiedztwie, ale też pamiętajcie o krańcach świata. Jesteście posłani na cały świat, jesteście moimi misjonarzami. Żywy Chrystus przychodzi dzisiaj do nas i mówi, mam dla ciebie misję do spełnienia. Widzisz tę sąsiadkę tam? Widzisz tego sąsiada? Widzisz tego człowieka w pracy? Swoją klasę? Dzisiaj to już nie tylko swoją klasę, ale na naszej klasie, więcej ludzi w klasie. Widzisz tych ludzi tam? Widzisz? Widzisz tych ludzi na Facebooku? Widzisz tych ludzi tam? Widzisz ich? Mam dla ciebie misję, tak? Jesteś moją misjonarką, jesteś moim misjonarzem. A więc podsumowując, nie tylko pusty grób, ale żywy Chrystus, tak? Dzięki Bogu za pusty grób, dzięki Bogu za ten historyczny dowód, ale dzięki Bogu za doświadczenie żywego Chrystusa w naszym życiu. Chrystusa, który ukazał się wtedy różnym ludziom, ale skoro żyje, to również przychodzi dzisiaj do naszego życia. Dzisiaj również do nas przychodzi. Jest dostępny, jest obecny i ma zadanie. Zawsze jak przychodził, to miał jakieś zadanie dla nich. Idźcie, powiedzcie innym, pocieszajcie mój lud, umacniajcie Kościół, zgłębiajcie moje słowo, szukajcie odpowiedzi na swoje rozczarowania, tak? Szukajcie dowodów, że jestem żywy, jeśli wątpicie, jeśli wasza wiara słabnie. Korzystajcie z kolejnej szansy, jeśli czujecie się powaleni w tym momencie. Podnieście się znowu. I pamiętajcie, że jesteście ludźmi z misją. Ludźmi z misją. Moją modlitwą dzisiaj jest, abyś nie tylko był osobą, która rozumie ten historyczny fakt zmartwychwstania Chrystusa, ten historyczny dowód pustego grobu, ale też chciałbym, abyś był osobą, był człowiekiem, który doświadcza żywego Chrystusa w swoim życiu. Chciałbym, abyś był osobą, która ma historyczną wiedzę, ale też ma dzisiejsze doświadczenie Boga, tak? Abyśmy byli ludźmi, którzy nie tylko patrzą w przeszłość, na to, co się stało 2000 lat temu i powiedzieli, tak, to się stało, grób jest pusty, ale abyśmy też byli ludźmi, którzy powiedzą, dzisiaj żywy Bóg jest w moim życiu. Powstańmy do modlitwy i kończąc to piękne, świąteczne nabożeństwo, za chwilę jeszcze chór zaśpiewa jedną pieśń na koniec. Natomiast ja chcę zachęcić cię teraz do takiej osobistej refleksji. a tym też do modlitwy. Chcę cię zachęcić tym pytaniem, czy żywy Chrystus jest w twoim życiu? Czy opierasz się tylko na dowodzie pustego grobu? Czy też również opierasz się na relacji z żywym Chrystusem? Czy tylko jesteś mądry, wyedukowany i rozumiesz, tak, to kiedyś miało miejsce, super. Czy też doświadczasz tej realności żywego Chrystusa w swoim życiu dzisiaj? I bez względu na to, w jakiej jesteś sytuacji, tak jak mówiłem dzisiaj, do różnych ludzi Chrystus przyszedł po swoim zmartwychwstaniu, prawda? Nie tylko do tych superbohaterów przyszedł, ale przyszedł do tych, którzy gdzieś tam wątpili, byli rozczarowani, popełniali błędy, bo się troszczy o każdego z nas, tak? Troszczy się o każdego z nas. Nie tylko jakieś jednostki super, najlepsze. Troszczy się o każdego z nas. To jest cudowne. Więc w tej modlitwie zechciejmy prosić Boga, aby żywy Chrystus był obecny w naszym życiu. Bez względu na to, co doświadczamy, przez co przechodzimy, On jest dostępny. Ale też módlmy się o to, abyśmy byli zawsze gotowi odpowiedzieć na Jego wezwanie, odpowiedzieć na to zadanie, które ma dla nas, tak? Bo kiedy Chrystus przychodzi do naszego życia, to nie możemy być obojętni na to. Musimy coś z tym zrobić. Musimy coś z tym zrobić. Albo podzielić się tym z innymi, albo podnieść się znowu, albo więcej czytać o Nim w Biblii. Cokolwiek. Zawsze musimy coś z tym zrobić, prawda? Zawsze, kiedy On przychodzi do naszego życia. Drogi Boże, dziękujemy Ci za to, że Chrystus umarł za nas, ale też zmartwychwstał i jest żywym Chrystusem. Dziękujemy, że nasza wiara nie jest oparta jedynie na historycznym przekazie, na historycznym fakcie, ale nasza wiara jest oparta na doświadczeniu żywego Chrystusa. I tak prosimy Cię dzisiaj, abyś był realny i obecny w naszym życiu. Prosimy, abyś dzisiaj przyszedł do tych, którzy wątpią. Abyś dzisiaj przyszedł do tych, którzy są rozczarowani. Abyś dzisiaj przyszedł do tych, którzy są powaleni. Abyś przyszedł do każdego, kto jest na tej sali, Panie. Do każdego. Ty wiesz najlepiej, jak wygląda nasze życie, jak wygląda nasze serce. I Ty masz dla nas odpowiedź, Ty masz dla nas zadanie. Halleluja. Drodzy, dzisiaj w ten świąteczny poranek nawołuję was do nawrócenia, do oddania swojego życia Bogu. Jeśli nie masz do tej pory doświadczenia żywego Chrystusa w swoim życiu, wzywam Cię, zachęcam Cię. Dzisiaj przyjdź do Boga ze swoją wątpliwością, ze swoim rozczarowaniem, ze swoim problemem, czy porażką, czy z czymkolwiek. Przyjdź do Chrystusa i zobaczysz, przekonasz się, że On jest żywy. Przekonasz się, że On jest żywy. Tam, gdzie jesteś, tam, gdzie stoisz, zachęcam, otwórz swoje serce. I teraz będziemy się krótko modlić. W tej modlitwie zachęcam Cię, powiedz Bogu, że potrzebujesz Jego zbawienia, że potrzebujesz poznać żywego Chrystusa. Zachęcam Cię, zrób to teraz. Boże, prosimy Cię o każdą osobę, która jest na tej sali dzisiaj. Boże, widzisz każde serce, które jeszcze nie zna Ciebie, które jeszcze nie poznało żywego Chrystusa. Panie, prosimy, pomóż teraz, w tej chwili, w tej modlitwie. Pomóż powierzyć życie Tobie. Niech Twoje serce woła do Boga. Powiedz, Boże, zbaw mnie. Boże, pokaż mi żywego Chrystusa. Przyjdź, Chrystusie, żywy do mojego życia. Przyjdź do mojego życia. Zmień moje życie. zmień moje serce, obmyj mnie z grzechów, żebym mógł powiedzieć, to szczęśliwy dzień, kiedy Jezus obmył moje grzechy. Niech twoje serce woła do Boga tam, gdzie jesteś. Halleluja. Bóg jest dobry. To jest nowa pieśń, a więc tak, dobrze. Posłuchajmy pięknej pieśni chóru. Niech Bóg was dzisiaj wszystkich błogosławi.
Przebłaganiem za grzechy człowieka była ofiara z baranka. Człowiek przynosił baranka do kapłana, kapłan składał baranka w ofierze na ołtarzu. Jego krew była przebłaganiem za grzechy człowieka. My dzisiaj chcemy śpiewać o baranku, którym jest Jezus Chrystus, który oddał swoje życie za nas, za każdego człowieka, za ciebie i za mnie. Jego święta krew wylała się po to, byśmy mogli mieć zbawienie, oczyszczając nas z grzechów i z wszelkich win. Wdzięczna jestem za Twój krzyż, za cenę, którą zapłaciłeś Ty, biorąc cały grzech i wstyd, przyszedłeś, by dać cudną łaskę swą. Dzięki za Twą gwoździe, co przebiły ręce Twe, oczyszczające strugi krwi, spłynęły, bym poznał przebaczenie Twe.
Baranek godzien chwał, na tronie się i w majestacie pełnym chwał, zwycięsko wiecznie trwa. Wywyższony Pan, Jezus Boży Syn, niebiański skarb na krzyżu zmarł, baranek godzien chwał, baranek godzien chwał.
Wdzięczna jestem za
Twój krzyż,
za cenę, którą
zapłaciłeś Ty. Za Twą miłość, za gwoździe, co przebiły ręce Twe, oczyszczające strugi krwi, spłynęły, bym poznał przebaczenie. godzien chwał. Baranek godzien chwał.